I w studio kolejny gość, Marek Wróbel, prezes zarządu Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poprawię mikrofon, będzie wtedy lepiej słychać, można nim manipulować. Na początek może niech pan rozwije moją ciekawość. Co obecnie robi Fundacja Republikańska? Czy już jest częścią obozu prawicowego rządzącego, czy jeszcze nie?
Fundacja Republikańska zawsze miała profil prawicowy, konserwatywny i republikański, jak sama nazwa wskazuje. I no, współpracujemy z Dobrą Zmianą, czasami ją krytykując. Robimy analizy, produkujemy raporty. Nasi eksperci są w urzędach, w spółkach skarbu, więc...
W rządzie.
W rządzie też.
No pan minister Gruza jest istotny, tak, istotną
albo
częścią.
Albo pan minister Lewandowski, tak. Mamy też dwie posłanki.
O właśnie, bo to jest ta jakościowa zmiana, która zaszła pod koniec zeszłego roku, że dwie posłanki, które są członkiniami fundacji, weszły do obozu, do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest tak, że państwo będziecie kolejnym, dobrze liczę, już piątym członem Wielkiej Koalicji Prawicowej, czy
piątym,
też nie?
Piątym, czwartym.
No jeszcze chyba. Jest prawica, nie, ale oni już wypadli. Marek Jurek już wypadł z obozu.
Prawica
Rzeczpospolitej się obraziła.
Nie jest członkiem koalicji.
Tak, ale startowali tak, z list.
Jesteśmy członkiem koalicji, no, na razie najskromniejszym. No i tyle. Staramy się wspierać Dobrą Zmianę, staramy się czasami też ją trochę korygować.
To o tym, gdzie należałoby Dobrą Zmianę skorygować, zaraz porozmawiamy. To tylko, żeby ten wątek zamknąć jakąś konkluzją. Jest taki plan, żeby na przykład na każdym ósmym miejscu na liście PiS-u był przedstawiciel Fundacji Republikańskiej w każdym okręgu? Tak to może wyglądać?
Partii Republikańskiej, jeśli już, będziemy startować z list PiS-u. Z których miejsc, to nie jest jeszcze postanowione.
Ale postanowione, że będziecie to...
Będziemy, również w wyborach samorządowych.
No dobrze.
I sejmowych.
A pan prezes? Czy będzie startował?
Nie myślałem o tym. Ja nie jestem, że tak powiem, typem polityka parlamentarnego czy wiecowego. Ja wolę raczej ciszę gabinetów. Nie myślałem o tym.
I ciszę studia Radia Wnet również. Być może pan prezes lubi konflikt wokół ustawy o IPN, nowelizacji ustawy o IPN. Konflikt, którego, jak podkreśla Jarosław Kaczyński, on i politycy PiS-u się nie spodziewali. Konkluzja tego sporu jest taka, że warto być upartym, czy być może warto było być bardziej elastycznym, bardziej lisem, a mniej lwem w tym sporze?
No, w trzeciej RP mamy bardzo długie doświadczenie w byciu mało upartym. I generalnie to nie procentuje. To znaczy, zależy jaką się ma ambicję i zależy jaką się ma pozycję. Jeśli jesteśmy krajem drugoligowym, to takie podejście potulne procentuje przy mało ambitnych celach. Natomiast w tej chwili Polska i w ogóle Polacy i Polska pozbywają się kompleksów. Jeszcze trochę ich jest, nawet sporo, ale jednak trend bardzo wyraźny widać. W związku z tym mamy ambicje awansu do pierwszej ligi. Co to jest pierwsza liga? No to tak trudno zdefiniować. To są duże, zamożne kraje, które prowadzą własną politykę. Tak? Więc my jesteśmy bez wątpienia kandydatem na taki kraj, a do tego klubu wchodzi niewiele krajów. Po wojnie właściwie Japonia i Korea Południowa. Chiny oczywiście są mocarstwem, ale pod pewnymi względami nie są krajem pierwszoligowym. Więc my mamy taką ambicję, więc musimy zachowywać się podmiotowo i czasami to wręcz demonstrować.
No tutaj zademonstrowaliśmy to dosadnie.
Ja uważam, że wyjdzie na dobre. Chociaż rzeczywiście Sytuacja była zaskakująca. Pytanie, czy to można było przewidzieć? Prawdopodobnie można było i trzeba było przewidzieć, tylko że po pierwsze mamy słabe służby analityczne, mamy nie najlepszą dyplomację, co tu gadać.
No ale tu zmiana jest wyraźna.
W Izraelu nie mamy nawet ambasadora.
Cały czas od kilku miesięcy.
A w dodatku jeszcze ustawę przygotowywało inne ministerstwo. Przecież ministerstwa się ze sobą niespecjalnie komunikują.
To prawda.
Może MSZ ostrzegał, jak niektórzy twierdzą.
25 marca 2016 roku MSZ jest oficjalny dokument, który widnieje w ramach całego procesu rządowego legislacji, ale tam jest obawa o ostrość zapisów, natomiast nie ma expressis verbis napisanego, że to może spowodować kanonadę ze strony Izraela i szerzej pojętych środowisk żydowskich.
Tam było więcej okoliczności, które się zbiegły. Oczywiście w dużej mierze ta histeria izraelska jest przeznaczona na rynek wewnętrzny. Polityczna scena izraelska jest, jakby to powiedzieć, no, debata publiczna nie odbywa się tam w najlepszym guście.
Można się wyzbyć kompleksów,
głośniej drze, ten wygrywa. No tak tam jest. Nasza scena polityczna naprawdę nie jest straszna. Powiedziałbym, że jest nawet dosyć cywilizowana, jak na światowe standardy, a jak na izraelskie, to wręcz krystaliczna. I po prostu zrobiła się histeria, ponieważ panowie i panie, ministrowie, posłowie, posłanki izraelscy mają swoje cele wewnętrzne i już. My też zresztą wykorzystujemy ten konflikt na użytek wewnętrzny.
No rząd i opozycja na pewno, siłą rzeczy. No,
tak to jest. No.
Chociaż jest takie, może to jest ryzykowne stwierdzenie, jeżeli to słucha nas teraz ambasada Izraela, to być może będę antysemitą, ale to jednak jest tym coś niesmacznego, żeby polityk rządzący, broniąc się przed osobistymi zarzutami korupcji, ale także wobec zarzutów wobec jego rodziny, syna i żony, już nie korupcyjnych, ale obyczajowych, no, wykorzystuje dla kilku procent poparcia kwestie Shoah i kwestie Holokaustu. To jest coś głęboko niesmacznego.
To czy jest pan antysemitą, nie zależy od pana, tylko od ambasady Izraela.
To ja wiem, niestety.
Więc może pan mówić, co pan chce. Będzie pan antysemitą lub nie. Natomiast no, polityka jest bezwzględna, również w Izraelu. Rządzą ludzie cyniczni, którzy są nastawieni na efekt. W Izraelu panuje, zresztą nawet na świecie, nie tylko w Izraelu, panuje przekonanie, że Izrael jest właścicielem Holokaustu, czyli tematu, i to Izrael musi, do Izraela należy prawo decydowania o tym, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Tak się przyjęło. No my ten monopol łamiemy. I tyle.
To, o czym powiedział wprost profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa i za co spadły na niego gromy ze strony opozycji, większości mediów. Przechodząc do rządu, bo kryzys zbiegł się z dość głęboką rekonstrukcją w samym MSZ-cie. Nowi wiceministrowie, ale też dyrektorzy departamentów, o ile dobrze pamiętam, 9 zostało wymienionych albo już więcej. O czym to świadczy? To jest tak, że to jest czyszczenie po nieudolności Witolda Waszczykowskiego? Czy to jest... czego to jest wyrazem?
To jest Witolda Waszczykowskiego. Główną winą Witolda Waszczykowskiego było to, że nie wprowadzał koniecznych zmian, albo wprowadzał je zbyt wolno. Krótko mówiąc, nie wymieniał kadr. To był, no plus jeszcze generował czasami jakieś kryzysy, ale no to powiedzmy są dwa powody jego dymisji. Natomiast sytuacja w MSZ-cie i w służbie dyplomatycznej jest niezmienna od wielu kadencji, właściwie od samego początku. Nawet nie trzeciej RP, tylko jeszcze tam niewiele się zmienia od czasów PRL-u. I no, jakie były powody odwołania dyrektorów, ambasadorów, właściwie nie do końca wiadomo, ale z plotek wynika, że ci odwołani po prostu ignorowali albo wręcz odmawiali wykonywania poleceń centrali właśnie przy okazji kryzysu izraelskiego. No, i tyle. Jeśli ambasada nie reaguje na polecenia MSZ-u, to ambasador powinien wylecieć jeszcze z wilczym biletem. I tyle. To samo dyrektorzy departamentów i tak dalej. Natomiast czy to będzie, czy to jest świadectwo jakiegoś szerszego i głębszego przemeblowania i porządków w MSZ-cie, a przede wszystkim na placówkach, to zobaczymy.
No ale to, co pan mówi, przyczyłoby takiej dość powszechnej na prawicy opinii, że nowy minister będzie jeszcze większym strażnikiem gmachu niż był Witold Waszczykowski, że stary WIP-owiec, osoba, która jest w MSZ-cie od początku lat 90. na różnych stanowiskach, będzie raczej cementować, czy nawet przywracać dawne porządki w MSZ-cie niż je burzyć, a to jest odwrotnie.
To nie jest takie proste. A może właśnie jest. Czy będą porządki, czy nie, to zobaczymy. Być może ich nie będzie, ale to ta fala, a właściwie zbiorowa dymisja, czy też raczej odwołanie ambasadorów, konsulów, dyrektorów, to była sytuacja specjalna, ponieważ miała związek z kryzysem izraelskim, a wszystkie służby, cały rząd i wszyscy zostali postawieni na baczność. Przez parę dni nikt się nie zajmował niczym innym. No, oczywiście mówię to z lekką przesadą, ale to był absolutny priorytet dla całego rządu, a zwłaszcza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dla MSZ-u. I również dla Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym w takiej sytuacji i w tym temacie, że się tak nieelegancko wyrażę, po prostu nie było zmiłuj. Gdyby sprawa dotyczyła czegoś innego, być może konsekwencje by nie były aż tak ostre i decyzja taka szybka. Nie wiem tego. Ale przekonamy się. Czas szybko leci. Za najdalej 3 miesiące będziemy wiedzieli, czy pan minister Czaputowicz jest człowiekiem zmian, czy człowiekiem konserwacji.
O ile dobrze liczę, mija 62 albo 3 dzień od wygłoszenia przez premiera expose, premiera Mateusza Morawieckiego. W tym expose padła zapowiedź stworzenia Centrum Analiz Strategicznych przy KPRM-ie, czyli postulat, który środowiska prawicowe, środowiska Klubu Jagiellońskiego, ale też środowiska Fundacji Republikańskiej od lat
zdecydowanie
podnoszą. I pomysł wpadł w próżnię. Być może kryzys dyplomatyczny pokazał, że nie ma czasu, ale padł pomysł, padła propozycja i to w expose i nic.
Na pewno ten kryzys izraelski troszkę tutaj spowolnił wszelkie prace w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niemniej ostatnie informacje o Centrum Analiz Strategicznych pojawiły się miesiąc temu, niecały, i była to właściwie jedna informacja personalna. Tak? No tak czy siak, to Centrum Strategiczne jest bardzo potrzebne i myślę, że pan premier Morawiecki dobrze wie, dlaczego jest potrzebne. Jest potrzebne, bo to wynika z tego, w jaki sposób przez 2 lata pracował jako minister rozwoju, a później podwójny minister.
Potem rozwoju i minister finansów.
Jemu bardzo zawsze zależało na scalaniu, na przełamywaniu silosowości. Różnie z tym było. Różnie się to udawało, nie zawsze. Niemniej widać po jego polityce, na razie na obszarze 2 resortów, bardzo dużych, ale tylko 2, że takie myślenie holistyczne To jest jedna z głównych jego cech i chwała mu za to. Teraz prawdopodobnie, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno, postanowił to przenieść na całe państwo. Proszę zobaczyć. Wystarczy spojrzeć na 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby zobaczyć, że nie wiem, połowa kryzysów albo, a może i większość i różnych wpadek dobrej zmiany bierze się właśnie z losowości, czyli że jeden minister nie dogaduje się z drugim albo wręcz go zwalcza, że jeden, nawet silosowość występuje nawet w ministerstwach. Przecież są departamenty, piony i tak dalej, i tak dalej. Centrum Analiz Strategicznych w tej koncepcji Morawieckiego miałoby służyć za taki instrument do badania, czy są kolizje wewnętrzne, czyli do wzmagania spójności i legislacji, i bieżącej polityki i administrowania. I to jest dobra rzecz. W KPRM-ie istnieją co najmniej 2 departamenty, czyli Departament Analiz i Prognoz i Departament Oceny Skutków Regulacji, które właściwie nadają się do tego, żeby je przekształcić w takie centrum.
Pytanie, czy logika polityczna na to pozwoli, bo jeżeli dobrze policzyć, to w rządzie pan premier Morawiecki ma 4 ministrów, niektórych wicepremierów, po których podlega w hierarchii partyjnej. Tam jest 4 wiceprezesów, którzy mają znacznie silniejszą moc polityczną i mandat polityczny niż sam pan premier, więc jak utworzyć?
Pan premier ma za sobą jednego takiego prezesa, który jest jeszcze silniejszy niż tam ci wiceprezesi. I ma niewątpliwie wolną rękę i duży kredyt zaufania. Zresztą kierownictwo PiS-u zdaję sobie z tego sprawę, że muszą postawić na Morawieckiego.
Muszą? No bo z drugiej strony chociażby na działalność Antoniego Macierewicza, to on ewidentnie buduje gdzieś swoje poparcie obok Prawa i Sprawiedliwości, jest jak zwykle aktywny.
Bez wątpienia i dlatego musiał odejść. Bo spójność dobrej zmiany i partii wraz z partiami, że tak się wyrażę, sojuszniczymi, no to jest kluczowa, to jest racja stanu dobrej zmiany, prawda? W związku z tym, jeśli, no i jest jeszcze ta sprawa, o której wszyscy mówią od lat, ale właściwie nic do końca nie wiadomo, czyli sukcesji. Kto jest delfinem?
Ale delfiny w PiS-ie i w ogóle w polityce mają ciężkie życie.
Ciężkie życie.
Bo to jest zwierzę efemeryczne, które szybko znika, jak tylko się pojawi.
No, jest też znany mechanizm samodelfinizacji. Już takich delfinów, co to delfinami nie byli, trochę po mieście biegało, a raczej pływało.
Konkludując i kończąc naszą rozmowę, jak pan jako Fundacja Republikańska, jako Partia Republikańska, jako istotny element całego ruchu, istotny członek całego ruchu republikańskiego, jak pan ocenia ten manewr z rekonstrukcją rządu? Wiele jest głosów, że to jest teraz rząd techniczny, rząd, który nie koresponduje wprost z poparciem czy z sympatiami wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jest oderwany od nich.
No, początkowo może trochę był oderwany, ale jego misją, oprócz tego, że ma trochę łagodzić w drugiej połowie kadencji, ma być troszkę taki bardziej biały.
4 wybory przed nami.
Że tak się wyrażę oględnie, to jego misją wewnętrzną jest również zdobycie poparcia własnej formacji. Od tego również będzie zależał sukces lub porażka Morawieckiego i jego ekipy.
A ma na to szansę, kiedy jest kojarzony z odsunięciem Szyszki, czyli no i Antoniego Macierewicza, czyli elektorat Radia Maryja już na niego patrzy tak spod ełba, no również...
Myślę, że ma szansę, jeśli będzie dobrze rządził i jeśli będzie pokazywał, że jest zdecydowany. Bo elektorat PiS-u ceni sobie twardych ludzi. No jak na razie pan premier Morawiecki myślę, że idzie w dobrym kierunku, chociaż nic nie jest przesądzone. Natomiast tak misją tego rządu jest również zdobycie poparcia własnej formacji.
Ostatnie pytanie, na które może pan odpowiedzi nie udzielić. Waldemar Paruch to dobry kandydat na szefa Centrum Studiów Strategicznych.
Jest to kompetentny człowiek, profesor. Jednocześnie członek władz PiS, co też ma swoje znaczenie. Myślę, że dobry.
A myśli pan, że będzie? Że to jest takie...
Tego nie wiem.
A jakie są plotki?
Że będzie. Ale nie wiem, czy to są tylko plotki, czy nie. Niemniej no, w tej koncepcji Centrum Analiz Strategicznych raczej wygląda na taką dość techniczną instytucję. A to oznacza, że osoba szefa tego centrum nie jest aż tak ważna. Jest ważna, ale to nie jest być albo nie być.
Nie może wyrastać ponad premiera, a chyba też o to chodzi, żeby to była osoba od premiera zależna.
No, oczywiście, że nie może wyrastać ponad premiera, bo premier ma być szefem i to jest dobre. No, oczywiście nie licząc prezesa.
To prawda. Prezes Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był gościem Poranka w Nedze, co najmocniej dziękuję.
Dziękuję.
A do naszego studia przyszedł Witold Trepetowicz, dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, my mówimy o Morawieckim dużo w tym poranku, ale może i słusznie. Pan premier był w Libanie poniedziałek, wtorek. Chyba ważna wizyta.
Bardzo ważna wizyta i bardzo udana wizyta, zarówno ze względu na potencjalną współpracę gospodarczą z Libanem, w ogóle z krajami Bliskiego Wschodu, jak również ze względu na politykę humanitarną, na kwestię pomocy dla uchodźców, temat, który rozbudza emocje od dawna i który jest powodem różnych cynicznych ataków na polski rząd, na ten rząd Morawieckiego i na poprzedni rząd Beaty Szydło. I tutaj premier Morawiecki pokazał, jak rzeczywiście Polska podchodzi do problemu uchodźców, że jest gotowa pomagać uchodźcom, że jest to temat dla Polski ważny.
10 milionów dolarów,
tak, dobrze pamiętam. 10 milionów dolarów.
I tutaj zostanie przez rząd Polski przekazane na dalszą pomoc uchodźcom.
Tak, i tutaj chciałbym podkreślić, że Liban to jest niewielki kraj, w którym jednak jest właśnie, czy mówi się oficjalnie o 1 200 000 uchodźców, ale tak naprawdę podejrzewa się, że to może być nawet prawie 2 miliony uchodźców, bo wielu nie jest zarejestrowanych, również bardzo szybko rodzą się, tam jest duży przyrost naturalny wśród dzieci uchodźców, to jest dodatkowy problem, ponieważ one nie mają obywatelstwa ani syryjskiego, ani libańskiego. Natomiast już przed tą decyzją premiera Morawieckiego pomoc Polska docierała do ponad 40 tysięcy osób w Libanie. Także teraz ta dodatkowa pomoc, która zresztą jest bardzo... Główne projekty tam prowadzi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i to jest bardzo doświadczona organizacja, bardzo chwalona przez miejscowych, zarówno przez Libańczyków, jak i przez uchodźców syryjskich, jako jedna z najbardziej skutecznych, efektywnych organizacji, bo oczywiście tutaj cały czas dyskusja w Polsce, w Europie, ta krytyka ze strony opozycji polityki humanitarnej prowadzonej przez rząd oparta jest na takim efekciarstwie, tak? Czyli koncentruje się na relokacji i w zasadzie tyle. Co jest bardzo prymitywne, bo przypomnę, że poprzedni rząd Ewy Kopacz obcinał środki, które były przeznaczone na uchodźców syryjskich, mimo że kryzys wtedy nie był w ogóle mniejszy niż obecnie. Pani premier ówczesna Kopacz uznała, że 2,5 miliona złotych to jest za dużo i obcięła do 2 milionów złotych. W tej chwili pomoc, która płynie dla uchodźców syryjskich, to są kwoty już powyżej 10 milionów złotych. W tej chwili nie pamiętam dokładniej, ale w skali roku. Natomiast te 10 milionów dolarów pozwoli na wybudowanie osiedla dla tych Syryjczyków. I to z całą pewnością, w tej chwili trudno powiedzieć mi, ile osób będzie mieszkało w tych osiedlach, ale to na pewno będzie bardzo duża kwota, ponieważ tam nie potrzeba dużych środków, żeby dotrzeć z pomocą do dużej ilości ludzi.
No tak, utrzymanie, przynajmniej tak mówił pan premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej tam na miejscu w Libanie, utrzymanie jednego uchodźcy, który ucieka przed wojną w Libanie, to jest koszt jednego uchodźcy w Europie, to jest koszt 8-7 uchodźców tam na miejscu.
Tak, a tutaj głównym problemem jest właśnie kwestia zabezpieczenia dachu nad głową dla tych uchodźców, ponieważ zwłaszcza zimy w Libanie są bardzo srogie i tutaj grozi tym ludziom zamarzanie. Właśnie decyzja pani Kopacz mogła skazać wielu uchodźców na śmierć przez zamarzanie. Zdjęcie, o czym no teraz no powinna pani Kopacz się nad tym zastanowić. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że kwestia uchodźców nie jest jedyną w jakiej...
No, mamy kryzys z Izraelem, prawda?
I to... Tak, i tutaj warto właśnie zdobyć się na taką refleksję. No, Izrael jest krajem, który jest izolowany na Bliskim Wschodzie. Praktycznie ma nieformalnie dobre relacje z Arabią Saudyjską, bo łączy ich antyirański interes. Natomiast Izrael jest de facto... Ma de facto złe albo bardzo złe relacje ze wszystkimi sąsiadami. Natomiast Polska powinna utrzymywać pewien taki symetryzm w relacjach na Bliskim Wschodzie. Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z państwami arabskimi i są to doświadczenia związane z korzyściami ekonomicznymi. Oczywiście wiele tych doświadczeń związanych jest z dawnym ustrojem, tak? Ale to akurat nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, bo na Bliskim Wschodzie w wielu krajach pamięta się o Polsce i Polska ma dobrą renomę i te kraje oraz narody tych państw arabskich postrzegają Polskę jako kraj przyjazny, więc tutaj należy rozwijać te stosunki.
Czas antenowy nie jest z gumy, może w Radio Wnet troszkę jest, ale nie tak bardzo. Jeszcze musimy porozmawiać krótko o Syrii i o konflikcie amerykańsko-rosyjskim, bo naloty amerykańskie trafiły także w rosyjskich najemników.
To znaczy tam w Deir ez-Zor nad Eufratem do końca nie wiadomo, co się stało i ta konfrontacja sama w sobie nie jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Syrii. Znacznie ważniejsze rzeczy dzieją się obecnie w zachodniej Syrii i to na kilku obszarach. Przede wszystkim chodzi mi o walki w Afrin, gdzie wizyta teraz Rexa Tillersona w Turcji w tym tygodniu będzie taką wizytą praktycznie ostatniej szansy, żeby coś z tym zrobić, ponieważ te w najgorszym... Stany Zjednoczone coraz bardziej stają przed dylematem albo utracić wpływy w ogóle w Syrii, albo też rozstać się z Turcją w NATO. Rosja pcha Turcję do tego, żeby Turcja swoją nieodpowiedzialną polityką, taką jak właśnie agresja na Afrin, stawiała Stany Zjednoczone przed tym wyborem. Bo Rosja z dużą satysfakcją obserwuję to, co się dzieje w Aflin. Zresztą po tej incydencie w Deir ez-Zor Rosja odwiesiła zakaz nalotów, jaki wydała Turcji. Tutaj widać, jak bardzo Turcja w swojej polityce jest uzależniona obecnie od Rosji. Natomiast ciekawe jest też to, co się działo bardziej na południe, to znaczy naloty Izraela na Damaszek i bombardowanie...
I strata myśliwca.
To znaczy to strata myśliwca to było... chodzi o izraelski. Tak.
To już kilka dni temu, to nie jest informacja z ostatnich godzin.
Tak, tak. Niemniej w tej kwestii jest bardzo interesujące to, że naloty na pozycje irańskie w Syrii nastąpiły raptem kilka dni po wizycie Benjamina Netanyahu w Rosji. I jestem przekonany o tym, że jest taki cichy sojusz między Rosją, Izraelem i Arabią Saudyjską, gdzie Arabia Saudyjska w ostatnich miesiącach zwiększa też inwestycje w Rosji, która przecież bardzo potrzebuje pieniędzy, a zarówno Arabia Saudyjska, jak i Izrael są zainteresowane tym, by Iran nie miał zbyt mocnych wpływów, delikatnie mówiąc, w Syrii. No a dla Rosji to również nie jest zbyt korzystne, ponieważ Iran chce przeprowadzić...
To jeszcze tylko szybko na koniec, no bo to by oznaczało, że ten od czasów rewolucji stały, stabilny sojusz rosyjsko-irański zaczyna się rozpadać.
Sojusz rosyjsko-irański nigdy nie był stabilny i nigdy nie był trwały. Interesy był taktyczny, znaczy jest, bo żadna ze stron, ani Rosja, ani Iran nie mają interesu w tym momencie w tym, żeby publicznie przyznać to, że mają rozbieżne interesy. Natomiast to, że mają rozbieżne interesy, to każdy obserwator tego, co się dzieje w Syrii, przyznaje. Iran chce doprowadzić do zakończenia wojny w Syrii i przyjęcia pełni kontroli nad Syrią przez Bashara al-Assada. Rosja tego nie chce, ponieważ straci wtedy możliwość nacisku na Assada. Ponadto Iran chce przeprowadzić trasę tranzytową przez Irak i Syrię do Libanu, co nie jest korzystne dla Rosji, bo Rosja ma swoją trasę tranzytową przez Turcję do Europy, gdzie ostatnio inwestycja Turkish Stream i plany integrowania tego kanału tranzytowego z TANAP-em, czyli transanatolijskim gazociągiem. No, te plany irańskie tutaj są sprzeczne z interesem rosyjskim.
Nie rozsupłamy więcej tego węzła na Bliskim Wschodzie już dzisiaj w poranku, ale na pewno kiedyś może uda nam się zrozumieć chociaż część z konfliktów i sił, które grają na Bliskim Wschodzie. Witold Repetowicz był ostatnim gościem Poranka Wnet. Zrobiła nam się 4:10. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A jutro rano, dawno niesłyszany w Radio Wnet, Krzysztof Skowroński powie Państwu dzień dobry.